czym jest chrzest? Całe przygotowanie do narodzin dziecka i do chrztu, o którym mówiłem w ostatnich dwóch odcinkach, ma sens, jeśli właściwie rozumie się, czym on jest. Jako znak sakramentalny, chrzest jest dość prostym gestem trzykrotnego polania głowy wodą, najlepiej gdy jest ona poświęcona, i wypowiedzenia w trakcie tego formuły: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oczywiście tę formułę poprzedza wypowiedzenie imienia osoby, którą się chrzci. Przez kilka pierwszych wieków chrześcijaństwa chrzest udzielany był przez zanurzenie w wodzie rzeki czy jeziora. Tak do dziś czynią niektóre wspólnoty chrześcijańskie. Jak mówiłem niedawno, chrzest małych dzieci przez zanurzenie zdaje się obecnie przeżywać swój renesans także w Kościele katolickim, szczególnie gdy jest sprawowany w sposób uroczysty, zwłaszcza podczas Wigilii Paschalnej. Obiektywnie biorąc, chrztu może udzielić każdy człowiek, o ile ma taką właśnie intencję włączenia kogoś do wspólnoty chrześcijan. Jednakże prawo kościelne wyraźnie zaznacza, że zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon. To też poza sytuacją nadzwyczajną nie należy odstępować od tej zasady. Najczęściej okolicznością, w której chrztu dokonuje osoba świecka, jest bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci małego dziecka. Zdarza się więc, że położna czy pielęgniarka, spełniając wolę obydwojga rodziców lub przynajmniej jednego z nich, udziela tego sakramentu. Jest to tak zwany chrzest z wody, który jest w pełni ważnym sakramentem. Dlatego także ten fakt należy zgłosić do parafii i zapisać go w księdze chrztu. Kiedy niebezpieczeństwo śmierci minie, wówczas kapłan dopełnia sakramentu odpowiednimi obrzędami, ale już nie powtarza gestu polania wodą i nie wypowiada formuły chrzcielnej. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa najczęściej chrztu udzielano dorosłym. Z czasem jednak przyjęła się praktyka chrztu przede wszystkim małych dzieci i tak jest obecnie, choć nierzadko zdarza się, że o chrzest prosi młodzież lub osoby dorosłe. Nie mając odpowiedniego wychowania religijnego, dopiero w wieku dojrzałym odkryły wartość i piękno wiary w Jezusa Chrystusa. Jak zaznacza kodeks prawa kanonicznego, o chrzcie dorosłych, przynajmniej tych, którzy ukończyli 14 rok życia, powinien być powiadomiony biskup diecezjalny, ażeby, jeśli uzna to za wskazane, sam udzielił chrztu. A propos chrztu małych dzieci. Nierzadko słyszy się, że jest to naruszenie praw dziecka, któremu nie daje się możliwości wyboru swojej wiary. Należałoby zatem, jak mówią, poczekać, aż dziecko dorośnie i samo zdecyduje, czy chce być ochrzczone, czy nie. Takie stanowisko, zbliżone do ideologii gender, jest przejawem braku logiki, przejawem intelektualnej ociężałości i arogancji wobec własnego dziecka. Analogicznie do przywołanych wyżej racji, należałoby poczekać z edukacją dziecka do chwili, aż dorośnie, aby samo mogło zadecydować, czy chce mówić po polsku, czy po angielsku, bo to się bardziej opłaci, a może po chińsku, bo to ma lepszą przyszłość. Bywa też, że już niemowlętom w testamencie zapisywany jest majątek. Czy wobec tego nie należałoby poczekać, aż samo dziecko zdecyduje, czy chce przyjąć spadek, czy też nie. Bo potem może mieć z nim problemy, zwłaszcza gdy okaże się, że jest obciążony długiem. Czy rodzice, którzy kochają swoje dziecko, nie pragną dla niego wszystkiego, co najlepsze i od samego początku dzielą się z nim tym, co i dla nich jest najcenniejsze? Przecież nie czekają latami, aby powiedzieć mu, że jest chciane i kochane, że jest ich największym skarbem, ale od maleńkiego opowiadają mu rodzinne historie, uczą swoich zwyczajów, swojej kultury i tak dalej, nie zastanawiając się przy tym, czy aby nie łamią jego wolności. Tak samo jest z chrztem. Wierzący rodzice nie mają wątpliwości, że od pierwszych dni życia trzeba dać dziecku skarb swojej wiary, aby żyło życiem duchowym, aby żyjąc w zjednoczeniu z Chrystusem, doświadczało nie tylko ich ludzkiej, ale nade wszystko Bożej miłości. A skoro chrzest jest podstawowym warunkiem zbawienia, dlatego chcą swemu dziecku dać taką możliwość już od samego początku. Poza złośliwością i jawną głupotą, przytoczone wyżej wątpliwości biorą się raczej z braku zrozumienia, czym jest chrzest święty. Otóż w Piśmie Świętym Nowego Testamentu określany jest on najczęściej greckim terminem baptizma, który wywodzi się od czasownika bapto lub baptizo, co oznacza zanurzenie czy też obmycie. Etymologicznie chrzest jest więc obmyciem. Ten termin nie występuje w ówczesnej literaturze świeckiej. Jest więc prawdopodobne, że pisarze Nowego Testamentu ułożyli go specjalnie dla podkreślenia nowości i oryginalności chrztu chrześcijańskiego jako obmycia, którego nie można mylić ze zwykłą praktyką higieniczną. Aby zrozumieć, czym jest chrzest, należy sięgnąć do biblijnej symboliki wody, która jest bardzo bogata. Jakiś czas temu na naszym Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powstała obszerna rozprawa habilitacyjna na temat symboliki wody w Piśmie Świętym. Otóż woda dla człowieka Bliskiego Wschodu, terenów skalistych i pustynnych, jest źródłem i siłą życia, jest gwarancją przetrwania. Gdzie jest woda, tam jest życie, a gdzie jej brak, tam pojawia się widmo strasznej śmierci. Prorok Ezechiel notuje obietnicę Boga: pokropię was czystą wodą po to, abyście się stali czystymi od wszelkiej nieprawości. Jak obmycie świeżą i czystą wodą oczyszcza zabrudzone ciało i daje poczucie świeżości oraz godności, tak działanie Boże przez chrzest czyści duszę ze zła, które ją szpeci. Tego oczyszczenia moralno-duchowego nie dokonuje sama woda, lecz Duch Boży, co wyraźnie zaznacza prorok Ezechiel pisząc: ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, abyście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Powszechnie stosowanemu w Starym Testamencie i religiach wschodnich rytuałowi obmycia, będącego znakiem oczyszczenia i pokuty, Pan Jezus nadaje zupełnie nowy sens. Stało się to podczas chrztu w Jordanie, jakiego udzielał święty Jan Chrzciciel. Bezgrzeszny Mesjasz przyjmuje Janowy chrzest pokuty dla podkreślenia solidarności z grzesznymi ludźmi. Wówczas, jak pamiętamy, na Jezusie spoczął Duch Święty w znaku przypominającym gołębia, zaś z nieba odezwał się głos Ojca. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. To objawienie Boga, czyli Teofania, jest nie tylko potwierdzeniem mesjańskiej godności Pana Jezusa, ale ukazaniem misji. Oznacza to, że każdy, kto przyjmuje chrzest w imię Jezusa Chrystusa, staje się umiłowanym Ojca i otrzymuje dar Ducha Świętego. Chrzest jest zatem dziełem Przenajświętszej Trójcy. Od tego momentu, jak uczy święty Paweł, człowiek zostaje upodobniony do Chrystusa. Jak w Chrystusie, tak i w ochrzczonym zamieszkuje Duch Święty. Apostoł pisze bowiem do Koryntian: czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Skoro chrzest jest cudownym obmyciem, które nadaje życiu ludzkiemu nowy wymiar, to warto jeszcze zauważyć, że polska nazwa chrzest bardzo trafnie oddaje istotę tego obmycia, gdyż wprost nawiązuje do imienia Chrystusa, tak samo jak nazwa chrześcijanin nawiązuje do imienia Chrystusa. A zatem, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży. Stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami Jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w Słowie. Każde zdanie przytoczonej tu definicji zawiera w sobie bogatą treść teologiczną, nad którą należałoby pochylić się w medytacyjnym skupieniu, aby docenić ów dar, jaki został nam dany w niemowlęctwie. Właśnie kiedy i gdzie został nam udzielony chrzest święty? Jeśli dobrze znamy datę i miejsce swego urodzenia, to tym bardziej wypadałoby pamiętać datę i miejsce swego chrztu. Jako ludzie wierzący, mimo pewnych zwyczajów, powinniśmy cenić sobie coroczne obchodzenie imienin bardziej niż urodzin. Te ostatnie bowiem są pamiątką narodzenia dla ziemi, którą kiedyś trzeba będzie opuścić. Imieniny zaś są pamiątką narodzenia przez chrzest dla nieba, które jest naszą ojczyzną. Warto także dowiedzieć się, kto był szafarzem mojego chrztu, gdyż przez tę posługę zawiązało się z nim moje duchowe pokrewieństwo. Bóg posłużył się tym człowiekiem, tym kapłanem, aby dać mi największy dar, czyli siebie samego i całą szczęśliwą wieczność. By jednak docenić ten dar, potrzeba żywej wiary. Z kolei wiara zakorzenia się w tym sakramencie. Nie bez racji więc katechizm Kościoła katolickiego zaznacza, że chrzest jest sakramentem wiary.